Zaczynamy kolejną lekcję studium z listu do Hebrajczyków. Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli teraz kilka kwestii. Które już wystudiowaliśmy. Paweł zaczyna list od przypomnienia czego?
Kim jest Jezus?
Od fundamentów wiary. Żeby przejść potem do rzeczy trudnych. I w fundamentach wiary, kiedy przypomina o tym, kim jest Jezus, to mówi, że jest on kim?
Bogiem.
Bogiem
i człowiekiem.
Człowiekiem i jest większy od Mojżesza.
Arcykapłanem.
Jest większy od Mojżesza. I zaleca w związku z tym, co?
Trwać.
Trwanie
w Niego.
W tym właśnie.
Tak. Trwanie w
niecofanie się.
Mm-hmm. Trwanie w tej wierze. I podaje przykład przodków Żydów, tak. Czyli Izraelitów w dawnych czasach, jak wyszli z ziemi Egiptu, jak nie wytrwali w wierze i nie dostąpili tego, co głosiło obietnicy, czyli dostąpili odpocznienia. Potem przechodzi do... Do czego potem Paweł przechodzi?
Do kapłaństwa.
Przechodzi do kapłaństwa, dlatego że już w pierwszym zaznaczył, że Jezus jest synem, że zasiadł po prawicy Ojca. W drugim zaznaczył, że jest on miłosiernym, najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu, w 17 wersecie 2 rozdziału, że cierpiał.
List jest rozwojowy, czyli tak. Są wcześniej pewne wzmianki, a potem jest jak gdyby rozszerzenie i wyjaśnienie tych kwestii właśnie.
Jak zauważyliście, w tej chwili, cały czas do tej pory, do tego momentu, jest mowa o tym, kim jest najwyższy kapłan. Tak? Żeby trwać w wierze w Niego. I w 4 rozdziale mamy, że jest to kapłan. Jaki?
Najwyższy doskonały.
Najwyższy doskonały. Że odpocznienie jest możliwe tylko przez wiarę w tego, który przeszedł przez niebiosa. 4 rozdział, 14 werset mówi, mając wielkiego, najwyższego kapłana,
który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania.
Naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli pomoc ku stosownej chwili.
W stosownej chwili.
Dalej, zobaczcie, opisuje, że każdy kapłan jest wzięty spośród ludzi, aby mógł współczuć, tak? Natomiast ten może współczuć, ale na innej zasadzie. Powiedzieliśmy sobie, że on jest doskonałym kapłanem, tak. Bezgrzesznym.
Bo tamten podlegał sam grzechom takim samym.
I współczuł oczywiście. Dlaczego? Bo sam miał te same problemy. Ten tych problemów nie ma, ale może współczuć, bo cierpiał. Czyli on rozumie tych, którzy cierpią, tych, którzy mają problemy, jest w stanie im pomóc, ale on jest bez grzechu. On nie musiał doświadczyć grzechu, żeby zrozumieć tych, więc on nie ma usprawiedliwienia dla grzechu. Ale jest współczucie dla tych, którzy chcieliby się z tego wyrwać.
Tak.
I ten kapłan jest współczujący. On jest w stanie pomóc, on jest w stanie zrozumieć i służyć pomocą. Dlaczego? Bo jest to kapłan, który jest sprawcą zbawienia wiecznego. I mamy tutaj takie stwierdzenie w 10 wersecie, nazwany jest najwyższym kapłanem, tak? Kapłanem Boga Najwyższego według porządku Melchizedeka. Tutaj został tak nazwany.
10 werset.
Tak. Tak, tutaj został tak nazwany.
5 rozdział, 10.
Tak. I potem wcześniej mamy o nim jeszcze w 6 wersecie. Tak jak i w innym miejscu mówi, tak, w 5 rozdziale, 6 wersecie. 5-6, tak. Tak jak i w innym miejscu mówi, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, czyli kapłan na wieki według porządku Melchizedeka. To są dwa stwierdzenia, dwa już takie sygnały, które mówią, że Syn Boży, Jezus z Nazaretu, jest najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka, bo tu cały czas mówimy porządek, tak, Arona, kapłania z rodu Arona, powiadamianie. Tu mamy nowy jakiś taki nowy porządek, tak? Tu mamy Arona, a tu mamy Melchizedeka. I te dwa stwierdzenia już się tu pojawiają. I mamy jeszcze takie stwierdzenie w 20 wersecie 6 rozdziału. Mamy kotwicę duszy, tak? A, jeszcze chciałem zaznaczyć tutaj, bo rozmawiałem też w tym tygodniu z Wojtkiem. 18 werset, zobaczcie, 6 rozdziału. Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, których nie jest możliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy bezpieczną, niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę. I Wojtek tutaj tak się zastanawiał i zwrócił uwagę, że oni uciekli ku nadziei, bo w innym miejscu jest ku nadziei, by pochwycić nadzieję. Czyli ta ucieczka jest gdzieś. Oni uciekli gdzieś. Natomiast myśmy tydzień temu tłumaczyli, przynajmniej ja tak wam tłumaczyłem, że oni uciekli od czegoś. Więc jedno nie przeczy drugiemu. Oni uciekli od czegoś
do czegoś.
Tak? Czyli dopóki są, trzymają się tej nadziei, tak, to są bezpieczni. Tak? Bo uciekli od grzechu ku nadziei. Czyli mają kierunek od czegoś do czegoś.
No tak, bo można uciec od czegoś, ale byle gdzie na oślep, a można uciec od czegoś, ale
ku czemuś konkretnemu.
Czyli oni uciekli do Chrystusa, tak? Od grzechu do Chrystusa. Mhm. Schronili się, bo są w Chrystusie. Inne fragmenty Słowa Bożego mówią, że są w Chrystusie, czyli mają z Nim dział. Więc tak też można jak gdyby to troszeczkę poszerzyć ten tutaj kontekst, tak? Że oni uciekli ku Chrystusowi, do Chrystusa. Mają tą kotwicę duszy. I tu jest, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się, tam on wszedł, stawszy się kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. I znowu najwyższy. Się pojawia, tak, najwyższym kapłanem. Ale znowu pojawia się słowo na wieki. Na wieki. Mieliście to tu.
Szósty
werset mówi na wieki. Znaczy sobie nawet. Na wieki. I teraz, kiedy mamy już omówione częściowo o kapłaństwie Jezusa, widzimy różnicę. Inne pocieszenie jest ze strony kapłana, który jest kapłanem na wieki, bo on jest sprawcą zbawienia wiecznego. Tu jest pocieszenie na zawsze, może być. On pociesza inaczej, a inaczej pocieszali kapłani, którzy tam ofiarowali ofiary za grzech. Ponieważ oni byli z tej samej, jak tu mówimy, gliny, co wszyscy pozostali, którzy do nich przychodzili. Więc to nie było pocieszenie trwałe.
Wieczne.
Tak, on jest sprawcą zbawienia wiecznego. I teraz zauważcie, że Paweł mówi w rozdziale 5, wersecie 11, mam wam wiele do powiedzenia, ale trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Czyli wyjaśnić głębszą prawdę o w najwyższym kapłanie według porządku Melchizedeka. Bo on mówi tak, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa, tak? Tu szósty werset i tutaj mówi, nazwany przez Boga Najwyższego kapłanem według porządku Melchizedeka. I teraz mówi, no mógłbym wam jeszcze wiele powiedzieć, ale macie problemy ze zrozumieniem. Tak?
Nie, uśmiecham się z tym głębszej prawdy.
głębszą naukę. Głębszą naukę, dobrze. Te głębsze prawdy to tak się źle kojarzą, fakt. Głębsza nauka, głębsze zrozumienie zagadnienia. Dobrze, dobrze, bardzo fajnie, dobrze, bo to takie słowo niezbyt fortunne. Przechodzi do takiego przerywnika, byśmy powiedzieli, który rozważaliśmy tydzień temu, w którym co ustaliliśmy w tym przerywniku, jeżeli pamiętacie?
Właściwą, niewłaściwą postawę.
Tak, ale odnośnie czego? Odnośnie czego właściwą i niewłaściwą postawę?
No odnośnie posłuszeństwa, no bo tak z tym deszczem, tak jak było to porównanie, że Bóg daje ten deszcz, dawał wszystkim, tak, ale posłuszeństwo rodziło dobre owoce, nieposłuszeństwo rodziło złe owoce i ten deszcz się jakby marnował, tak? Mm-hmm. Czyli posłuszeństwo w centrum znowu.
Tak, było. Posłuszeństwo w centrum i wytrwanie w nadziei i wierze do końca.
Tak.
Dlatego, że ci dziedziczą obietnicę, a wytrwanie w wierze w tym, o którym mówił na początku, wcześniej, w kapłanie na wieki według porządku Melchizedeka.
Tak.
I zachęca ich, żeby nie byli ociężali w słuchaniu, i wysilili się, żeby zrozumieć tą naukę, dlatego, że to im pomoże. I teraz zauważcie, jak weźmiemy sobie, przeczytamy rozdział 7, ale od wersetu 18 rozdziału 6, jeśli przeczytamy ten rozdział cały, to omówimy sobie pierwszą lekcję z tego rozdziału, wstępną taką troszeczkę, żeby móc potem analizować ten rozdział dalej. Czyli ten rozdział to będzie więcej niż jedna lekcja, prawdopodobnie dwie, a może i nie. Może i trzy, ale pewnie dwie. Bo jak zauważyliście, ten rozdział, a potem ten rozdział jest do wersetu 8, 6 wersetu, a potem już jest temat przymierzy i służby, ofiar. Zmienia się troszeczkę tematyka. Ona przechodzi do kolejnego etapu nauczania. Najpierw skupia się na kapłanie, potem na tym, co ten kapłan robi, czyli na jego służbie, porównując ją cały czas ze służbą kapłanów z rodu Arona. Jak macie obserwację ogólną, to tam właśnie tak było to ponotowane. To teraz mam prośbę, żeby przeczytać ten rozdział od wersetu 18 z rozdziału 6, czyli 6:18. 6:18, nie. 6:18 aż do 8:6. Cały ten fragment, bo za tydzień będziemy ten cały fragment rozważać. Bo jak zauważycie, jak będziemy czytać rozdział, to w rozdziału 8 się zaczyna tak. A oto podsumowanie tego, co mówimy. Czyli początek rozdziału 8 to jest podsumowanie tego, co wcześniej. Tu ktoś tu podzielił na rozdziały, ale to jest podsumowanie wcześniejszego wywodu. Tak. Więc nie można go pominąć, zakończyć na wersecie 28, a potem co?
Tak.
No więc dlatego chciałbym, żebyśmy czytali do wersetu 6, rozdziału 8, czyli ten cały fragment, żebyśmy przeczytali, a omawiać będziemy tylko jedno zagadnienie z tego całego fragmentu. Ale chciałbym, żebyśmy czytali to jako całość.
Kasia połowę przeczytasz.
Tak, dobrze.
Tak, Kasia przeczyta do 15, a ty
więcej. Tak jak się myśli, gdzieś dokładnie. Tam skończy, to dobrze. Ja przechwycę.
Abyśmy przez dwie, od 18, tak?
Tak.
Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw, według tłumaczenia, królem sprawiedliwości, potem też królem Salemu, co znaczy król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łupu. Wprawdzie ci z synów Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od swoich braci, chociaż wywodzą się z lędźwi Abrahama. Lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięciny, dał dziesięcinę w Abrahamie. Był bowiem jeszcze w lędźwiach swego ojca, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Arona? A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan,
który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Tak bowiem świadczy, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: przysiąg Pan i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, które nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna Doskonałego na wieki. Oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanawiany do składania darów i ofiar, dlatego było konieczne, żeby i ten miał co ofiarować. Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek. Uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Do szóstego?
Tak.
Tak. Okej. Czyli mamy tutaj omówione kilka elementów. Jak widzicie i spojrzycie sobie do obserwacji ogólnej, to mamy po pierwsze omówione kapłaństwo i porównanie kapłaństwa Arona z kapłaństwem Melchizedeka. Tak? I jeszcze jedno, jest ich porównanie i wykazanie, które czym się charakteryzuje i które jest większe. I jest omówione jeszcze, jak to się odnosi do prawa. Do przymierza i do prawa. Czyli mamy kilka elementów tutaj omówionych. Zgadza się? Jeżeli weźmiecie sobie zarys lekcji, to jak mamy rozdział 7, to mamy tak. Grzeszność, słabość kapłanów z porządku Arona. Jezus Chrystus doskonały, najwyższy kapłan według porządku Melchizedeka. Zmiana kapłaństwa i zmiana prawa. Widzicie?
Te trzy rzeczy są omówione. Kapłaństwa Jezusa nad kapłanami tak. Z rodu Arona.
I jeszcze z 8 rozdziału Jezus Chrystus najwyższym kapłanem Nowego Przymierza. W niebieskiej świątyni. Podsumowanie. Więc mamy tutaj porównanie kapłaństwa Jezusa i Arona. Mamy odniesienie ich do przymierza i do prawa. I tym się będziemy zajmować przez co najmniej najbliższe dwie lekcje. Bo dzisiaj, bo zauważcie, bardzo duży fragment tutaj jest poświęcony temu, że Jezus jest kapłanem według porządku Melchizedeka. Że jakiś jest związek między Jezusem a Melchizedekiem. Co to znaczy według porządku Melchizedeka? Co to upodobniony w trzecim wersecie do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze, tak? Co to znaczy, że jeśli bardziej, że skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan? Czym jest Jezus podobny do Melchizedeka? O co to chodzi? I dzisiaj sobie to omówimy. Ten rozdział, ten fragment cały będziemy omawiać sobie takimi krótkimi lekcjami, żeby łatwiej to było ogarnąć. I tutaj w związku z tym, że to są krótkie lekcje, trzeba będzie sobie te lekcje przypominać na następną lekcję. Czyli trzeba będzie sobie powtarzać materiał, żeby zrozumieć to, co ja będę dalej tłumaczył. Bo jeśli ktoś nie zrozumie tej dzisiejszej lekcji, będzie miał potem problem. W dwóch kolejnych, albo w jednej, albo w dwóch. Więc trzeba bardzo uważać po prostu, bo to są rzeczy takie no troszeczkę... takie mniej proste. Więc mamy tak. Lekcja pod tytułem Melchizedek a Syn Boży. Charakterystyka kapłaństwa według porządku Melchizedeka. Omówimy sobie, co to znaczy, bo według porządku Arona to my wiemy, tak? Bóg ustanowił synów Arona, rodzinę Mojżesza, tak? Jego brata i cały jego ród, żeby byli kapłanami. Cały ród Lewiego był tym, który służył przy świątyni. Bóg ich powołał, wyznaczył, powiedział, dlaczego tak jest. Jeszcze nie wszyscy to wiedzą, ale jak będziemy rozważać Księgę Liczb, to tam jest wszystko opisane dokładnie. Dlaczego akurat ci, a nie inni? Ale to było wszystko jasne. Porządek Arona. Aron i jego potomkowie. Aron umarł, synowie jego umarli i ich potomkowie. A tu? I to był porządek Arona. Porządek, tak? Pewien system. Wszyscy potomkowie po kolei jak szło. A tu mamy porządek Melchizedeka. Pojawia się coś nowego, czego do tej pory w Biblii nie było. I to jest jedyny fragment, jedyny, który mówi o tym, że Jezus jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Te wszystkie fragmenty z pism, z psalmów wytłumaczone są tylko w tym jednym miejscu. Nigdzie więcej. I mamy porządek Melchizedeka, czyli Melchizedek a Syn Boży. Charakterystyka kapłaństwa według porządku Melchizedeka.
To jest temat Małgosiu. Melchizedek tak. A Syn Boży, charakterystyka kapłaństwa według porządku Melchizedeka.
Melchizedek a Syn Boży. Co ich łączy? Charakterystyka kapłaństwa według porządku Melchizedeka. Cel lekcji. Zobaczyć, co łączy Melchizedeka z Chrystusem, z Jezusem Chrystusem. I czym charakteryzuje się ich porządek kapłański? Czym on się charakteryzuje? Co to znaczy porządek Melchizedeka? Jaki to jest porządek? OK, zapisane, możemy zaczynać dalej.
Bo tak.
OK. Więc sześć dwadzieścia. Jeszcze jedną rzecz sobie tutaj, żeby wytłumaczyć to słowo. 6:20. Te słowo porządek. Oznacza ustawienie kolejności, ustawienie pewnej sukcesji, kolejność, zasada, pewna forma, styl. Jak jeszcze można to przetłumaczyć? To chyba najprościej, pewna reguła. Jeszcze. Reguła. Więc to jest ten porządek. I teraz, jakie to są reguły? OK? Mhm. Będziemy sobie tłumaczyć. Czyli mamy dwie rubryczki. Melchizedek, Jezus Chrystus, Syn Boży.
Pierwsza, troszeczkę tak. Szersza.
Podstawowe tłumaczenie dalsza. Tego słowa porządek to jest po prostu porządek, kolejność. System pewien, tak? To jest takie użyte słowo angielskie order.
Porządek.
Takie znane jest stwierdzenie New World Order. Czyli nowy porządek światowy, tak? I to jest dosłownie to same słowo, czyli nowy system, nowe zasady funkcjonowania, nowy porządek. Tu nie chodzi o to, że ktoś dom posprzątał, nie o taki porządek chodzi. Chodzi o pewną nową formę zasady funkcjonowania, system, styl.
Melchizedek będzie większa? Rubryczka?
Troszeczkę. Czyli w tym sensie chodzi o porządek. Pewna zasada, forma, reguła. Tak przynajmniej w słowniku jest. No. I tego się będziemy trzymać. Czyli pierwsza Melchizedek troszkę większa, a druga Jezus Chrystus, Syn Boży. I skupiamy się tylko na tym, co ich łączy i jaki to jest porządek. Nie poruszamy wszystkich zagadnień z rozdziału. Więc mamy po pierwsze, gdzie mamy informację o Melchizedeku? Zobaczmy sobie.
Krum Salemu.
W pierwszym chyba, tak?
No, co mamy w pierwszym?
Krum Salemu, kapłan Boga Najwyższego. A co znaczy słowo Melchizedek? Imię.
Zaraz powiem. Zaraz powiem, bo nie sprawdzałem tego. Król prawa.
A.
Król porządku.
I to jest w drugim wyjaśnione. Jest tak. On najpierw według tłumaczenia królem sprawiedliwości.
Tak. Król,
Potem też królem Salemu.
Król prawa. Król prawa. Król sprawiedliwości.
Co znaczy król pokoju.
Tak. To oznacza.
Król prawa.
Tak.
Wszystko jest.
Ok. Dobrze, czyli mamy. Czyli tutaj mamy te tłumaczenie. Król Sprawiedliwości, a potem Król Salemu. Czyli Melchizedek to jest Król Sprawiedliwości albo Król Prawa inaczej. Okay.
Tak, tak.
Idziemy dalej?
Tak.
Melchizedek. Okej. Okay. Czyli mamy o nim, że jest królem Salemu. Kapłanem Boga Najwyższego, tak, w pierwszym.
Tak, i wyszedł na spotkanie tak, Abrahama.
I warto sobie przypomnieć, kto nie pamięta, żebyśmy sobie otworzyli Księgę Rodzaju na 14 rozdziale. Księgi Rodzaju. I przeczytali sobie ten króciutki fragmencik, bo to jest jedyny fragment, który opisuje to wydarzenie, od wersetu 18 do 20. Król Abraham wraca po rozbiciu Kedorla i królów, którzy z nim byli, królów Sodomy. Wraca z rozbicia, pobił ich. Tak? I gdy wraca, to
a Melchizedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce. I Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.
Okej. Okay. Czyli Bóg wydał wrogów Abrama w jego ręce. Warto wiedzieć. I ten Melchizedek wyszedł na spotkanie Abrama i pobłogosławił go w imieniu Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi. Jakby ktoś miał wątpliwości, czyją jest ziemia. Niektórzy mówią, że diabeł teraz właścicielem jest. No nie jest, bo to już miało miejsce po. Warto też to wiedzieć przy tej okazji. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, pobłogosławił Abrahama, dobrze mu życzył, ale co? I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce. I Abram dał mu dziesięcinę
ze wszystkiego.
Dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Ok. I tu mamy tą historię opisaną i teraz będziemy do niej wracać. Czyli tak, Melchizedek. Czym się charakteryzuje? Jest królem Salemu, czyli pokoju i kapłanem Boga Najwyższego. Zgadza się? Tak jest napisane i on nim jest. Drugi werset mówi, że jest królem sprawiedliwości i pokoju, tłumaczy to to. I on co robi? Bierze dziesięcinę od Abrahama.
Tak.
Od Abrahama. Bierze od niego dziesięcinę. To, tą dziesięcinę, to będziemy sobie omawiać za tydzień. Ale on bierze dziesięcinę. On. Nie on daje, on błogosławi, ale bierze dziesięcinę. Co o nim wiemy, o jego rodowodzie? Jakim, z jakiego rodu kapłańskiego on był?
No właśnie, bez rodowodu.
Właśnie. Skoro żył, to miał ojca i matkę. Mhm. Ale co to znaczy bez ojca i matki, bez rodowodu? Nic o tym nie wiemy.
Tak.
On się pojawia znikąd. I tak jak się pojawia, tak znika. Nie mamy nic o jego... Czy czytamy, że umarł?
Nie.
Nie wiemy, jaki jest jego początek i nie wiemy, jaki jest później. On po prostu jest na tych kartach Biblii. Pojawił się i my nic o nim dalej nie wiemy. Czyli on jest bez ojca, bez matki, bez rodowodu jakiego? Kapłańskiego rodowodu. Nic nie wiemy o jego przodkach. Czy byli kapłanami, kto to jest, kto jest, jaki on jest dystyngowany. Nic o nim nie wiemy. Wiemy tylko jedno. Czyli na kartach, jak czytamy, to co o nim czytamy? Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia. W jakim sensie?
Że nie znamy.
Nic o tym nie wiemy.
Nie znamy.
To nie znaczy, że się nie urodził.
Nie, no był człowiekiem. Nie czytamy, żeby to był. On pobłogosławił w imieniu Boga i pobłogosławił Boga. Niech będzie błogosławiony Bóg, który wydał twoich wrogów w twoje ręce. Czyli to jest, wychodzi kapłan, tak, człowiek, ale my nic o nim nie wiemy. Wiemy tylko jedno. On jest kapłanem Boga Najwyższego. Nie czytamy, kiedy się urodził i nic nie wiemy o jego śmierci. Czyli tak jak Słowo Boże mówi, on nie mający ani początku dni, ani końca życia. W tym sensie. My nic o nim nie wiemy. On po prostu jest na kartach Biblii. I co o nim jeszcze czytamy? Jest podobny do kogo?
Do Syna Bożego.
Do Syna Bożego. I co jest jego kapłaństwem?
Na zawsze.
Pozostaje kapłanem na zawsze. Nigdzie nie czytamy, żeby przestał być kapłanem. Że przekazał komuś sukcesję. Nigdzie tego nie czytamy. On żyje na kartach Biblii.
Jako kapłan Boga Najwyższego.
Tak.
Coś z łączem się dzieje, Robert. Proszę. Czekajmy chwilę.
Zróbmy przerwę w takim razie. Okej. Czyli powtórzmy sobie. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający początku dni ani końca życia, pozostaje kapłanem na zawsze. I tak go widzimy na kartach Biblii. Taki jest Melchizedek. Co jeszcze o nim dowiadujemy się z wersetu od 4 do 7? Zobaczcie.
Wielki był, skoro sam patriarcha Abraham dał mu dziesięcinę.
Jest wielki.
Jest wielki.
To słowo wielki oznacza szacowny, wyróżniający się, wyjątkowy. Tak wielki, że jest większy od Abrahama. Szacowny, wyróżniający się bardziej niż Abraham. Czyli to był ktoś. To jest ktoś. Co robi ten Melchizedek? Błogosławi tego, który co? ma obietnicę. Wydawać by się mogło, że w tamtym świecie, wtedy w tamtym świecie, największy to był Abraham. Dlaczego? No bo on miał obietnicę. Kto jeszcze z ludzi miał tam obietnicę od Boga? Nikt.
Nikt.
Z całej ludzkości, która wtedy żyła na ziemi, tylko Abraham miał obietnicę. Nikt więcej. Czyli już Abraham wyróżniał się spośród wszystkich ludzi na ziemi wtedy tym, że miał Boże obietnice. Był wyjątkowy. Zgadzacie się?
Tak.
A Melchizedek jest bardziej szacowny niż Abraham.
Niż Abraham.
Ciekawe.
Dlaczego? No bo on go błogosławi. Większy mniejszego błogosławi. I mniejszy daje dziesięcinę. O tym za tydzień. Czyli on jest bardziej szacowny, wielki niż Abraham. Większy od Abrama.
Bo mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego.
Dokładnie. Większy błogosławi mniejszego. Czyli taki jest Melchizedek. I jeszcze zobaczcie w wersecie 8, co on ma jeszcze? Co takiego jest u Melchizedeka? Ten, który żyje, jak myślicie, do kogo to się odnosi? No, do kogo się odnosi to?
Najpierw jest powiedziane, że tu biorą dziesięciny ludzi, którzy umierają. Ten zaś, o którym zaświadczono, że... Tam zaś ten, o którym zaświadczono,
gdzie tam?
Że żyje.
Tam, gdzie no tam?
Właśnie.
Tam? W którym to jest?
W 8.
O Melchizedeku też tak uważam. Kuba pisze o Melchizedeku. Też tak uważam. O Melchizedeku. On ma świadectwo, że żyje. Znajdujemy jakieś informacje o jego śmierci w piśmie?
Nie. Nie znajdujemy.
On ma świadectwo, że żyje. On pozostaje żyjący na kartach pisma. Bo my nic o nim nie wiemy. Nie możemy powiedzieć, że umarł i nie możemy powiedzieć, że nie wiadomo, co się z nim stało. Mamy świadectwo, że on żyje. On żyje na kartach Biblii. On jest żywy. Bo musimy popatrzeć na Melchizedeka tylko przez pryzmat tego, co jest o nim napisane. Nie przez przypadek jest opisane o nim tylko tyle i nic więcej. Zaraz jeszcze do tego wrócimy. Czyli ma świadectwo, że żyje.
Tak.
Z opisu wynika, że jest. Pojawia się ktoś, nie wiadomo kto, prócz tego, że jest to kapłan Boga Najwyższego i on błogosławi Abrama, jest większy od niego i na tym się opis kończy. I że Abraham udaje dziesięcinę ze wszystkiego. I na tym się opis kończy. I jeśli spojrzymy na tą historię, tak jak ją opisuje Paweł, to on nie ma rodu, nie ma pochodzenia, ma świadectwo, że żyje, nic nie czytamy o niego urodzeniu ani śmierci, nic kompletnie. I ta forma opisu Melchizedeka ma kolosalne znaczenie, strategiczne wręcz. Dlaczego? Bo przechodzimy teraz do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wróćmy do wersetu 3. I co mamy tutaj o Synu Bożym? Kto do kogo jest przyrównany? Ważne pytanie.
Melchizedek
do Syna Bożego.
On jest podobny do Syna Bożego. Czyli nie Syn Boży do Melchizedeka, a Melchizedek do Syna Bożego. Upodobniony, podobny, To jest trzon tego słowa, to jest homojo. A to jest słowo greckie aphomojo. I ono oznacza model, który przedstawia pewien kształt właściwy. Czyli jest jakiś model i po nim możesz poznać, jak wygląda coś naprawdę. Możesz porównać to, co jest naprawdę, i model. I one mają być odwzorowaniem, ale to wciąż jest model, a to jest oryginał. Jeszcze jak inaczej powiedzieć. Coś, co przedstawia właściwy kształt, jest do czegoś podobne, kopia. Coś, co się w czymś wyraża. Model został, oryginał wyrażony został wcześniej w modelu. Jest model pewien i on wyraża oryginał. W tym sensie podobny. Czyli on przedstawia w swoim obrazie coś, co jest rzeczywistością, czyli Syna Bożego. Więc co możemy powiedzieć z trzeciego wersetu o Synu Bożym? W czym on jest podobny do Syna Bożego?
Kapłaństwo.
Pozostaje kapłanem na zawsze.
Pozostaje kapłanem na zawsze. I co jeszcze?
Nie ma początku ani końca.
Dni. Syn Boży. Pozostaje kapłanem na zawsze. I model, obraz jest tylko w tym, co mamy o nim napisane. Dlatego nie czytamy nic więcej o Melchizedeku. Bo gdybyśmy czytali, kto był jego ojcem, kto był jego matką, kiedy umarł, jak długo był kapłanem, kiedy przestał nim być, stracilibyśmy obraz. Natomiast Melchizedek, o tak opisany w Słowie Bożym, jest obrazem na Syna Bożego. Więc Syn Boży ma początek i koniec dni jako Syn Boży. Studiowaliśmy pierwszy rozdział, przypominam. Pierwsze, zobaczcie, sam najbardziej znany fragment Hebrajczyków, zobaczcie, pierwszy rozdział, 12 werset. Pierwszy rozdział, 12 werset. Przypominamy sobie.
Jak płaszcz się zwiniesz i zostaną odmienione, ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.
Ty zaś jesteś ten sam i twoje lata się nie skończą. O kim to jest?
O Jezusie Chrystusie.
O Synu, Synu Boży.
O Synu Bożym.
Zobaczcie 6,20. Jeszcze z Hebrajczyków 6,20.
Gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki.
Na wieki. Według porządku Melchizedeka. I kolejny fragment, zobaczcie, psalm, na który się tutaj powołuje autor. Psalm 102, psalm 102, 25 do 27 wersetu. Psalm 102.
Tak.
25 do 27.
Te dawno... Proszę.
Proszę, proszę.
Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale Ty pozostajesz. Wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione. Ale Ty zawsze jesteś ten sam, a Twoje lata nigdy się nie skończą.
Twoje lata nigdy się nie skończą. I kiedy czytamy Ewangelię Jana, w pierwszym rozdziale pierwsze dwa wersety. Na początku
było słowo.
Pamiętacie, co to znaczy na początku było słowo?
Bogiem było słowo.
Co to znaczy, że na początku było słowo? Że ono było pierwsze, a potem reszta? Że najpierw się pojawiło słowo, a potem cała reszta się pojawiła? Jak to rozumieć?
Wszystko przez nie się stało, bez niego nic się stało, co się stało, trzeci.
Ja to kiedyś tłumaczyłem.
Werset.
Ja to kiedyś tłumaczyłem.
Było słowo, a później był początek.
Na początku był początek. Początek jest napisany w Księdze Rodzaju 1:1. Jest napisany początek?
Jest.
To jest początek?
Tak.
I słowo już było na początku. Ono już było. a nie ono było początkiem. Ono było na początku, a nie było początkiem.
Najpierw było słowo, później początek.
Słowo już było, bo Słowo Boże w innym miejscu mówi, że twoje lata się nigdy nie zmienią. Ty jesteś zawsze ten sam.
Ono już było, jak był początek. Tu Adaś znają. Ono już było, jak był początek.
Tak, bo ono było dlaczego? Bo ono jest Bogiem, jak jest napisane. Bogiem było Słowo. Bóg nie ma ani początku, ani końca, więc jak nastąpił początek, jak Bóg zaczął stwarzać świat, to Słowo już było, bo ono jest Bogiem. Ono zawsze było. Nie ma początku, ani końca dni. Syn Boży nie ma ani początku, ani końca dni. Dlatego obrazem na Niego jest Melchizedek. Kapłani według porządku Arona co? Mieli swój początek i koniec?
Mieli.
System, zmiany kapłańskie się zmieniały. Jeden umierał, po nim następny. Syn, wnuk, prawnuk i tak dalej. A tu pozostaje kapłanem na zawsze. My nie czytamy, żeby Melchizedek komuś schedę oddał. Bo o tym nic nie jest napisane. Chrystus nie ma początku ani końca. Jako Bóg nie ma ojca, nie ma matki. Czyli nie ma tych, którzy go zrodzili, bo on jest wieczny. On jest.
Czyli jest poruszony temat kapłaństwa.
Tak, jest poruszony temat kapłaństwa. Natomiast musimy zobaczyć, co to jest za porządek Melchizedeka. Czym on się charakteryzuje? Czym on się różni od innych porządków, na przykład porządku Arona. Czym on się różni? Dlaczego Melchizedek i Jezus? Co ich łączy? Cały czas będziemy teraz patrzeć, porównywać ich. Czyli Chrystus nie ma początku ani końca, Syn Boży. Na ile pozostaje kapłanem?
Na zawsze.
Na zawsze. Abraham spotkał kapłana i nie czytamy, żeby on przestał być kapłanem. Chrystus jest kapłanem na zawsze. Czyli kapłaństwo, tak? Brak rodowodu, kapłaństwo na zawsze, to są dwa elementy, które ich łączą, tak? Obraz z rzeczywistością. Chrystus jest rzeczywistością. Melchizedek jest obrazem na Chrystusa. Modelem. Zgadza się? Więc to ich łączy. Co jeszcze ich łączy? Zobaczcie 7 rozdział, 9 werset.
Jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięciny, dał dziesięcinę w Abrahamie.
Od kogo Lewi otrzymywał dziesięcinę?
Lewi?
No. Od kogo otrzymał dziesięcinę? Lewici, od kogo otrzymywali dziesięcinę?
Od Żydów.
Bóg dał im dziesięcinę. Bo to znaczy, no Żydzi tak. Oddawali Bogu, a Bóg tak. Powiedział to wasze.
Tak.
A komu Lewici dawali dziesięcinę? Lewici oddawali dziesięcinę Bogu. I Księga Liczb, 18 rozdział, 25-32 o tym mówi. Z najlepszych rzeczy oddawali dziesięcinę Bogu. W ten sposób wypełniali prawo, bo każdy musiał dawać dziesięcinę.
Tak.
I Lewi dawał dziesięcinę Bogu.
Tak.
I tu, a Lewi w lędźwiach Abrahama będąc, dał dziesięcinę komu?
Melchizedekowi.
Ale to był obraz Abrahama. Ale w rzeczywistości co łączy Syna Bożego z Melchizedekiem? Syn Boży brał dziesięcinę? Bóg brał dziesięcinę? Od Lewiego?
Czy tak,
brał.
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 Dokładnie. Czyli to ich łączy. Ten jest większy. Ten był większy od Abrahama. Ten jest większy od Lewiego. Bóg jest większy. Zobaczmy dalej. 7 rozdział, 11 werset. Co jest napisane? Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawiał się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Arona? Co jeszcze jest charakterystyczne, co łączy Melchizedeka z Chrystusem?
Przepraszam, który to był werset?
7:11.
On się pojawia po prostu. Pojawia się inny kapłan i on nie ma nic wspólnego z porządkiem Arona. On nie jest z rodu Arona. Nie czytamy, żeby Melchizedek był rodziną Abrama.
Nie, nie znamy rodowodu.
Nie znamy rodowodu jego kapłańskiego. Nic o nim nie jest powiedziane. I pojawia się ten kapłan. Czyli jest inny kapłan według innego porządku. Melchizedek był kapłanem, ale według innego porządku niż ten, który jest ustanowiony później w Aronie. On jest kapłanem na innej zasadzie. Byśmy powiedzieli, na innych warunkach. I Chrystus pojawia się jako kapłan na innych, nowych warunkach. Czyli Chrystus jest innym kapłanem według innych zasad niż te, które były dotychczas. No popatrzcie w tekst, 11 werset. Nawet zobaczcie 13 werset. Już wyjdźmy trochę przed następną lekcję. A skoro ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy jako człowiek, tak? O którym po pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz
nic nie mówi.
Więc na jakim prawem stał się kapłanem? Ano takim prawem, że co? Że to jest inny porządek, inny system kapłański. W tym systemie kapłańskim nie musisz, wręcz nie możesz być z rodu Arona.
15 werset. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan.
Dokładnie. I teraz mamy werset 15, który co mówi o Jezusie? Że jest kapłanem, tak?
Tak, to co przeczytałem.
Na podobieństwo Melchizedeka.
Czyli na podobieństwo Arona.
Arona. Czyli jest kapłanem na podobieństwo Melchizedeka. Inny kapłan, inny porządek. To jest to podobieństwo tutaj. Inny kapłan i inny porządek. Inny ród, inne zasady tutaj obowiązują. Tam byli powołani, tak, wyznaczeni, namaszczeni i zmieniały się te. A tu na innych zasadach. Są inne zasady. Melchizedek był kapłanem na innych zasadach niż te, które czytamy tutaj. Skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan. Na podobieństwo Melchizedeka w jakim sensie? Na innych zasadach. Ten, który nie ma początku ani końca dni, pozostaje kapłanem na zawsze. Zaraz o tym sobie powiemy, Rafał. Czyli inny kapłan, inny porządek, inne zasady powoływania na kapłana. I teraz jakie to są zasady, słuchajcie? Na jakich zasadach ten kapłan jest powołany? Możemy przejść dalej? Zobaczmy sobie 16-17 werset. Pojawia się inny kapłan, 15, i co dalej o nim mamy napisane?
Który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia.
17.
Tak bowiem świadczy, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
Czyli co łączy Melchizedeka z Chrystusem tutaj? Jak, na jakiej zasadzie, bo tam kapłani zostali powołani w jaki sposób?
Według cielesnego przykazania prawa.
Bóg wybrał Arona i według cielesnego pochodzenia każdy z rodu Arona miał prawo być kapłanem. I był kapłanem. Czyli cielesne pochodzenie. decydowało, tak?
Tak.
Czyli ród. Ród. Musiałeś udowodnić, że masz ojca, dziadka, pradziadka, tak, że oni byli z rodu Arona. Możesz być kapłanem. Ale musisz udowodnić swoje pochodzenie.
Dlatego te rodowody były takie ważne wtedy. Księgi były tak.
I jako... I teraz co jest ważne, żebyśmy nie mieszali pewnych rzeczy. My mówimy o Chrystusie kapłanie. My nie mówimy o Chrystusie królu. Bo jako król Jezus musiał mieć rodowód. Normalne. Ale my nie mówimy tutaj o królu. My tutaj mówimy o funkcji kapłana. Więc nie wolno mieszać służby kapłana z służbą króla. Bo jako król Jezus musiał wykazać się rodowodem. Jako kapłan on go nie ma. Więc na jakim prawem stał się kapłanem? Według porządku Melchizedeka? Co w porządku Melchizedeka decyduje, że możesz być kapłanem? Proszę, werset 16-17.
Według mocy niezniszczalnego życia.
Jeżeli żyjesz i nie umierasz, to jesteś kapłanem. Masz prawo być kapłanem. Ilu takich jest?
Jezus Chrystus.
Tylko Jezus Chrystus. A jego obrazem, czyli modelem był kto?
Melchizedek.
Dlaczego? Bo tylko tyle o nim jest napisane. Czyli to jest model. To nie jest rzeczywistość. On nie musi naprawdę żyć. On nie musi naprawdę nie mieć ojca i matki. On tyle, ile jest opisane, to jest model, a nie oryginał. Bo on jest podobny do Chrystusa. Nie jest Chrystusem, a jest podobny do Chrystusa. Czyli Chrystus jest kapłanem według porządku Melchizedeka. Dlaczego? Jakim prawem? Bo żyje na mocy niezniszczalnego życia. Nie na mocy, że dziadka, wujka, ciotki tam. Tylko na mocy niezniszczalnego życia.
Tak, bo żyje.
A jakie ma świadectwo Melchizedek? 8 werset. Jakie ma świadectwo Melchizedek? Że żyje.
Że żyje.
Że żyje. I Chrystus, czyli porządek Melchizedeka, charakteryzuje się czym? Jakim powołaniem? Co pretenduje kogoś do bycia kapłanem według porządku Melchizedeka?
Moc niezniszczalnego życia.
Moc niezniszczalnego życia. To, że jesteś wieczny, nie umierasz, trwasz na wieki, to decyduje, że jesteś w porządku Melchizedeka. To jest porządek Melchizedeka. Bycie kapłanem na mocy niezniszczalnego życia. Ilu tu jest kapłanów potrzebnych wtedy?
Jeden.
Nie ma więcej. Ten porządek jest przypisany do jednej osoby. Jest model i oryginał. Nic więcej. Nie ma trzeba więcej. On żyje. On nie potrzebuje zmiany. Dlatego ten porządek Melchizedeka jest wyjątkowy. Bo on ma wypełnienie w Synu Bożym, który żyje i nie potrzebuje zmienników. A jego modelem, obrazem tego, co w rzeczywistości się stało wcześniej, był Melchizedek. Dlatego Słowo Boże mówi Melchizedeka. Dlatego, że ono się przewija przez całe słowo. Zauważcie, w psalmach pojawia się tu, tak? Melchizedek. Ale żeby można było zrozumieć, o co chodzi, to Melchizedek pojawia się już na początku Biblii. Nie w piątej, nie w szóstej, nie w trzeciej historii. Na samym początku. W Księdze Rodzaju. Na samym początku, kiedy jest Abraham, pojawia się Melchizedek. Więc porządek Melchizedeka charakteryzuje się mocą niezniszczalnego życia. Masz prawo być kapłanem według porządku Melchizedeka. Musisz się wykazać niezniszczalnym życiem. Tym, że żyjesz, musisz się wykazać. Pokaż mi takiego jeszcze innego. Dlatego Chrystus pojawia się jako kapłan według porządku Melchizedeka. On nie musi się wykazać rodowodem. On nie musi udowodnić, że on pochodzi z jakiegoś rodu. Wręcz nie musi. W ogóle go to nie interesuje. On certyfikuje się niezniszczalnym życiem. Ja żyję. I mam prawo być kapłanem według tego porządku. A on jest przypisany do Nowego Przymierza.
A jednocześnie jest wykluczone, bo jest z pokolenia Judy, a nie od
On jest, Arona. Dlatego Bóg w Nowym Przymierzu ustanawia inne kapłaństwo, o które opiera prawo tego przymierza. Tam prawo jest oparte o system Arona, tu prawo jest oparte o system Melchizedeka. Jasne to jest? I jeszcze co charakteryzuje te kapłaństwo, oczywiście niezniszczalne życie i jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie werset 21.
Tamci zostali kapłanami bez przysięgi. Ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: przysiąg Pan i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
Co jeszcze? Prócz niezniszczalnego życia, co jeszcze jest potrzebne?
Przysięga.
Świadectwo Boga, przysięga Boga. Bóg ustanawia.
Tak.
Kapłaństwo na podstawie przysięgi Boga. Czyli co to oznacza? Jest ktoś kapłanem Boga Najwyższego. Nie czytamy, żeby Melchizedek sam sobie ten tytuł nadał. Jest napisane, że on już jak spotkał Abrama, to był kapłanem Boga Najwyższego.
Tak.
I Abram uznał to. Abram nie powiedział, a ty sam się powołałeś, a jaki to twój Bóg tam? Co Abram zrobił?
Dziesięcinę dał.
W ten sposób co okazał? Potwierdził jego wyższość.
Szacunek.
Szacunek mu okazał. Uznał siebie niższym. Oddał mu cześć. Uszanował go, dając mu dziesięcinę ze wszystkiego. Dlatego podsumujmy sobie. Czym się charakteryzuje porządek Melchizedeka? Po pierwsze, jak się powołuje na ten urząd? Na podstawie słowa przysięgi Boga. To po pierwsze. Tam na podstawie rodowodu.
Tak.
Tu na podstawie przysięgi Boga. Będziemy porównywać później, natomiast ja bym chciał pierwszą rzecz, że dzisiaj robimy, żeby zobaczyć, jaki jest związek Melchizedeka z Chrystusem. Żeby móc dalej już operować i żebyśmy rozumieli, co to znaczy porządek Melchizedeka. Po pierwsze, powołany na podstawie przysięgi Boga. Po drugie, pisze, kapłan na mocy niezniszczalnego życia. Tak, Mikołaj. Drugie, to jest moc niezniszczalnego życia. To jest drugi warunek, który charakteryzuje porządek Melchizedeka. Każdy, kto jest powołany na podstawie słowa przysięgi Boga i ma moc niezniszczalnego życia, może być tym kapłanem. Ale tylko jeden spełnia te warunki. Nikt więcej nie ma początku ani końca dni. Nikt więcej.
Dlatego pozostaje
kapłanem. Tylko Syn Boży pozostaje kapłanem na zawsze. Trzecie to jest porządek, czyli sukcesja wyjątkowa, inna niż wszystkie. Nie ma drugiej takiej. To jest jedyna w swoim rodzaju sukcesja. I czwarte, czym się jeszcze charakteryzuje? Inna forma niezniszczalnego życia. Jak obszerną ilością kapłanów?
Jednym.
Ten system się charakteryzuje tym, że jest tylko jeden kapłan. Dlaczego?
No bo on żyje.
Bo on żyje, bo kapłan żyje. Nie potrzeba go zmieniać. To jest charakterystyczne dla Melchizedeka, bo Melchizedek żyje na kartach Biblii. On trwa. Kończy się opis. Melchizedek w swoją stronę, Abraham w swoją stronę. Koniec. O końcu Abrama wiemy.
Tak.
O Melchizedeku nie wiemy nic. On pozostaje taki, jak go widzimy na kartach Biblii. On się pojawia taki, jak go widzimy pojawiającego się na kartach Biblii. On jest i pozostaje. Takiego widzimy Melchizedeka na kartach Biblii. Dlatego on jest modelem na rzeczywistość Syna Bożego. Tak? Bo pamiętajmy, że list do Hebrajczyków mówi o dwóch rzeczach. że arcykapłan, najwyższy kapłan jest wzięty, tak? Kapłani są wzięci spośród ludzi, a ten jest Synem Bożym. Czyli on jest człowiekiem też, ale po pierwsze, jako kapłan jest wzięty jako Syn Boży. On jest Bogiem i człowiekiem. To jest bardzo ważne, że on nie jest tylko człowiekiem.
Bo z pokolenia Judy.
On wycierpiał, on uczył się posłuszeństwa, on musiał umrzeć na krzyżu. Zaraz będziemy sobie wszystko to dalej rozważać. Rozumiecie? Rozważamy sobie to dalej. Ale też musimy zobaczyć, że on jako kapłan to jest Syn Boży i Syn Człowieczy. To sprawia, że on jest tym kapłanem. Ponieważ on jest doskonały, nigdy nie zgrzeszył, umarł bezgrzeszny, tak, na krzyżu, jest święty, nieskalany i jako Syn Boży nie ma początku ani końca dni. Jest kapłanem na zawsze. I jest kapłanem na podstawie słowa przysięgi Boga. Pozostaje kapłanem na zawsze, jak Melchizedek. My poprzednim razem to dużo węzi omawialiśmy, bo my omawialiśmy to przy okazji jednego studium. Na to nie poświęciliśmy całego studium na ten temat. Ja teraz to omawiam dużo, dużo szerzej. Wtedy omówiliśmy bardzo skrótowo. Omówiliśmy to, ale bardzo skrótowo. Czyli Chrystus staje się kapłanem na mocy niezniszczalnego życia. Dlatego jest to system Melchizedeka. Bo on się tym charakteryzuje. Niezniszczalnym życiem, słowem przysięgi, tak? I wyjątkową sukcesją. Ale widzimy też podobieństwo Chrystusa i Melchizedeka w tym, że Chrystus jako Syn Boży nie ma początku ani końca dni. Jezus Chrystus, dalej czytamy w rozdziale 12, wczoraj, dziś ten sam i na wieki.
Gdyby to było o Melchizedeku też napisane, jego rodowód, to ojciec, matka i tak dalej,
to już początek nie było i koniec,
to każdy by mówił wtedy, aha, no to Jezus, no nie na podobieństwo tego kapłaństwa Arona, ale na podobieństwo też tego, kto ma początek, ale wtedy, koniec,
ale
i tak
wtedy
dalej.
Nie byłoby tego elementu no zachowanego, właśnie, że Chrystus pozostaje kapłanem na zawsze, tak? Tak. Że jako Syn Boży nie ma początku ani końca dni.
No nic bez tego właśnie nie, tak. Nie było, nie grałoby.
Baranek został zabity od założenia świata. Staje się człowiekiem, wchodzi do miejsca najświętszego, będziemy potem to czytać, tak? Z własną krwią. Ogłoszony zostaje kapłanem na mocy niezniszczalnego życia, bo Bóg mówi, jak zmartwychwstał, jest napisane, tak? To powiedział, Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Tak? W momencie zmartwychwstania ogłosił, że Jezus jest kapłanem. Na wieki, według porządku Melchizedeka. Czyli według porządku Melchizedeka nie musi się wykazywać żadnym rodowodem. Jego atutem jest to, że Bóg go postawił, dał przysięgę i to, że żyje. Tak. Ale też trzeba zobaczyć, że jako Syn Boży on nie pojawił się nagle tutaj, tak, gdzieś się urodził, coś tam. Nie, on jest... Słowo było na początku. Ono ubrało namiot. I wiemy, dalej będziemy to rozważać, że ciało Jezusa było potrzebne, musiał przyjść w ciele. Wielokrotnie to mówiliśmy. Natomiast nie należy wszystkiego tutaj mieszać. Bo za chwilę będziemy mówić o tym...
Bo się pomiesza.
Tak, bo czym innym jest arcykapłan, a czym innym ofiara. Tu mamy do czynienia z bardzo specyficzną, wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju sytuacją, kiedy kapłan jest jednocześnie ofiarą. Nigdzie tego nie było. W żadnym systemie innym. I przechodzimy do kolejnego zagadnienia, więc nie mieszajmy tego. Ja tutaj mówię tylko o kapłaństwie. Nie wiem, czy to dla wszystkich jest jasne. Czy wszyscy to ogarniają? Trudno jest mi powiedzieć. Tłumaczę, jak potrafię najlepiej, ale też chciałem, żebyśmy z tekstu zobaczyli, co to znaczy porządek Melchizedeka. Bo za chwilę będziemy ten rozdział rozważać pod innym kątem. Czy są pytania, czy wszyscy wszystko rozumieją, bo chciałbym przejść do zastosowania. A, jeszcze jeden wniosek. To jest porządek Melchizedeka. Więc kim jest Jezus? Następny wniosek. Kim jest Jezus? Urzeczywistnieniem kapłana zobrazowanego w kim? Jest urzeczywistnieniem kapłana faktycznym zobrazowanym w Melchizedeku, bo żyje. Jako Syn Boży nie ma rodowodu kapłańskiego. Nic o nim nie czytamy, żeby on miał jakiś rodowód. Pozostaje kapłanem na zawsze, nie kończą się jego lata. Jako Syn Boży nie ma początku ani końca dni. Powołany jest na mocy słowa przysięgi. Synem moim jesteś. Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, powiedział to Bóg. I Melchizedek jest obrazem na Chrystusa jako kapłana Boga Najwyższego. On jest obrazem, modelem. Bo niektórzy nauczają, że Melchizedek to był właśnie Chrystus, tylko wcześniej. Jak Abraham widział Boga, rozmawiał, to Melchizedek jest Chrystusem. To jest Chrystus, tylko że wcześniej. Dlatego jest porównanie, że ten Melchizedek to nie taki ktoś tam, tylko to był właśnie Syn Boży. Ale moim zdaniem to jest nadinterpretacja. Ponieważ tu jest napisane podobny. Podobny, czyli model i jak gdyby prawdziwy model samochodu i samochód. O tak bym powiedział. Taka różnica jest. To jest model, to jest wypełnienie, wykonanie rzeczywiste. Nie czytamy, żeby to było dokładnie to samo. Więc moim zdaniem te słowa podobny, użyte dwukrotnie, z tego co pamiętam, a może i więcej, wykluczają taką opcję moim zdaniem. I jedynym dla mnie przynajmniej na tą chwilę, przez te lata, które rozważam list do Hebrajczyków, wyjaśnieniem, w jaki sposób kapłan Melchizedek nie ma początku ani końca dni, nie ma rodowodu, pozostaje kapłanem na zawsze, ma świadectwo, że żyje. To jest właśnie ten opis. Bo to jest obraz tego, jaki jest w rzeczywistości Chrystus. Chrystus w rzeczywistości żyje. Natomiast co się stało z Melchizedekiem, nikt nie wie. Na kartach Biblii on pozostaje żywy. Pojawia się żywy i pozostaje żywy. Nic o nim więcej nie wiemy. Taki jego obraz pokazuje nam Biblia.
Czyli gdyby w Księdze Mojżeszowej o Melchizedeku byłoby wiadome więcej, no to tutaj Paweł by nie mówił prawdy.
Nie dawałby tego przykładu. No, ale
przykład byłby nieadekwatny.
Ale zobaczmy,
ale nie ma.
Ale zobaczmy teraz, patrząc z perspektywy listu do Hebrajczyków, że historia Abrama i Melchizedeka była kluczowym wydarzeniem, które ma wypełnienie po tylu, tylu latach. Że to nie jest przypadkowa historia. Że ten Melchizedek wyszedł. To jest obraz na to, co się miało wiele setek, tysięcy lat. Chyba tam minęło ze dwa albo i coś takiego tam.
Jakby ktoś miał wątpliwości co do kontroli Bożej nad wszystkim.
Miało się stać. Więc popatrzcie, że to jest wszystko spójne ze sobą. Tłumaczę wam tak, jak widzę. Zastosowanie. Czy macie pytania? Bo jeżeli ja coś pokręciłem, bo też nie ukrywam, że można tutaj trochę się zamotać. Jeżeli zauważyliście gdzieś jakąś niespójność, dziękuję Darku za uznanie. Też chwała Bogu, uważam, że Bóg objawia te rzeczy też i każdy może je zrozumieć też z łaski Boga. Jeżeli ktoś ma pytania albo widzi, że coś namotałem, To też chciałbym, żebyście to sprawdzili. Jeżeli nagrywacie mi się jakieś tam pytania, czy będziecie chcieli coś napisać, to bardzo proszę, żeby krótkie pytania były. Żeby to była forma taka skondensowana. Jeżeli macie trzy pytania, niech to będą trzy oddzielne pytania, a nie trzy pytania w jednym zdaniu. Bo też łatwiej mi się wtedy jest odnieść, bo różnie może ktoś do mnie napisać, może ktoś się do mnie nagrać, może ktoś mi SMS-a wysłać. Różne są formy, tak? Natomiast prośba jest, żeby to było bardzo precyzyjne, żeby łatwo było się do tego odnieść. A jeśli gdzieś coś nakręciłem, to też dajcie znać. Też powtarzam jeszcze raz, omawiam to dużo dokładniej niż poprzednim razem, ale też uważam, że sytuacja na to pozwala. Pierwsze studium było jednak troszeczkę w innych okolicznościach, inna była sytuacja też i no. Ci, co studiowali, to też rozumieją to i wiedzą.
Tutaj warto sobie postawić tak z jednej strony kapłana Arona i z drugiej strony kapłana Melchizedeka, wypisać sobie wszystko o jednym i o drugim i przypasuj
I
Jezusa,
teraz,
do którego jest podobny.
tak, tylko że właśnie zastanawiam się, bo chyba nie do końca, dlaczego ja zrobiłem tą lekcję? Dlatego, że teraz nie będziemy porównywać Melchizedeka do Arona, a Chrystusa do Arona. Bo Aron był rzeczywistym kapłanem i Chrystus jest kapłanem, bo mamy dwa przymierza. Dlatego ja, żeby nie porównywać ich trzech, tak, bo by się namotało. Pogubilibyśmy się w pewnym momencie. Niektórzy po prostu by nie połapali tych trzech elementów. Rzeczywistego kapłana jednego, drugiego i obraz, tak? Więc ja zrobiłem oddzielnie studium Melchizedeka i Chrystusa, żeby już nie porównywać z Aaronem właśnie Melchizedeka, ale przejść do porównania dwóch kapłaństw rzeczywistych, bo dwa przymierza są rzeczywiste, bo odnośnie Aarona, Melchizedeka, my nie czytamy o żadnym przymierzu.
Tak, ale
Tak.
mi chodziło o to, że będziemy porównywać, ale porównywać nie na zasadzie podobieństwa Chrystusa do Aarona, tylko na zasadzie właśnie odwrotnej, tak? Czyli to, co było, a to, co jest. No bo to jest podobne Jezusa do kapłaństwa Melchizedeka, na ten wzór, a nie na
Tak,
ten.
ale teraz
Czyli
już.
porównanie na zasadzie przeciwieństw, tak?
Tak,
Tak
ale teraz
naprawdę.
już, kiedy będziemy porównywać kapłaństwo Arona i Chrystusa, wiedząc już, co to jest porządek Melchizedeka i wiedząc, kto jest kapłanem według porządku Melchizedeka, bo Melchizedeka jest porządek pewien. Natomiast kapłanem według tego porządku jest Chrystus na mocy niezniszczalnego życia. I teraz następna lekcja to będzie porównanie tych kapłaństw, żeby pokazać, że czyje jest wyższe. No Chrystusa.
Chrystusa.
Ale już rozumiejąc zasadę, na jakich zasadach, jakim prawem Chrystus został kapłanem. My, dzięki tej dzisiejszej lekcji, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, na jakim prawem Chrystus został kapłanem, skoro nie jest z rodu Arona.
Dlatego później już nie czytamy o Melchizedeku dalej.
Dokładnie.
Paweł już zostawia Melchizedeka, jest to
Dokładnie.
wyjaśnione
On swoje
i
zadanie.
potem pokazuje przymierza, kapłaństwo, tak?
Tak. On swoje zadanie spełnił, bo Melchizedek ma tylko swoje miejsce tutaj, żeby wykazać,
Tak.
dlaczego on jest modelem na to, co się wypełniło w Chrystusie. I dalej już o nim nie ma mowy, ponieważ jak gdyby jako narzędzie do wyjaśnienia pewnej rzeczy, on zadanie spełnił.
Tak.
Swoje miejsce w historii zapisał. Natomiast teraz przechodzimy do porównania, bo mamy spór o co? O to, czyje kapłaństwo jest ważniejsze. I nie Melchizedeka jako Melchizedeka kapłana, ale porządku Melchizedeka i porządku Arona. I Melchizedek był potrzebny, żeby wykazać, czym ten porządek się charakteryzuje. I widzimy, a Melchizedek był większy od Abrahama. Chrystus jest też większy, bo kapłan żyje, tak? Syn Boga Wszechmogącego. a tu spośród ludzi brani. Ten sprawiedliwy, święty, bezgrzeszny, ci grzesznicy. I będziemy te rzeczy porównywać. Bo potem przejdziemy do ofiar, do innego zagadnienia, jeżeli chodzi o kapłana. Będziemy mówić już o Chrystusie nie jako o kapłanie, ale zaczniemy również o nim mówić jako o ofierze. Dlatego ja mówię, Chrystus wiele funkcji w nim się spełnia. I ofiary, i kapłana, i baranka paschalnego. I w zależności od tego, co omawiamy, to Chrystus jest inną rolę pełni, inne zadanie, inną kwestię wykonuje. W jednej osobie tyle rzeczy. Tam trzeba było i baranka, i tu ofiary, i tu kapłanów. Tyle rzeczy połączyć, a tu w jednym wszystko mamy. Wszystko w jednym. I najgorzej, jak to się zaczyna mylić. Bo kiedy to są oddzielne kubki, jak ja to mówię, to się nie pomylą. Ale jak to sypiesz razem, to zaczyna ci się mylić. A ważne, żeby się nie myliło.
Dlatego to nie jest slogan, że wszystko mamy w Chrystusie. Tak. No bo tak. On jest kim jest.
Tak. Dlatego ważne, żebyśmy zobaczyli, co to jest porządek Arona, żebyście po prostu pamiętali i wiedzieli. Ktoś powie, jakim prawem, tak? Tak, bo tutaj, no ale takim właśnie prawem, że żyje. I zabierz mu to życie. Nie możesz. I takim prawem. Zmień Bożą przysięgę. Nie możesz. Zastosowanie. Czy wiesz, kto jest twoim najwyższym kapłanem? Czy wiesz, jak wielki jest twój najwyższy kapłan? Czy wierzysz, że twój kapłan żyje? Może masz kapłana, który nie żyje. Albo umiera. I potrzebny jest następny. Niektórzy takich mają. Wielu ludzi ma takich kapłanów, którzy umierają ze starości. Czy wierzysz, że twój kapłan zawsze żyje? I teraz jest ostatnie pytanie. Jak ta wiedza jest widoczna w twoim życiu? To by było na tyle. Jeszcze raz mówię, jeśli będą pytania, czy coś nie tak, przemyślcie to i jak coś, to proszę, żebyście dali mi znać. Jeśli nie, to za tydzień przechodzimy do kolejnej lekcji z tego rozdziału na zestawienie kapłaństwa Jezusa Chrystusa według porządku Melchizedeka i kapłaństwa Arona i jego synów według porządku Arona. Zrobimy sobie takie zestawienie, a potem powiemy sobie jeszcze o tych przymierzach, co jest w rozdziale 7. Dlaczego musi nastąpić zmiana prawa, przymierza i prawa, bo czytamy, że nie tylko przymierze, ale również prawo musi zostać zmienione. Dlaczego?
Jeszcze chciałem powiedzieć, chyba podczas tamtego studium już to mówiłem, bo czy można wyciągnąć mylne wnioski z tego? Można. Mm-hmm. Dostałem kiedyś książkę od kolegi, pamiętam, gdzie ktoś w jakiejś książce, już jakiś człowiek, który nie żyje, napisał całą książkę na temat Melchizedeka i wywyższył go ponad Jezusa Chrystusa. Mm-hmm. Takie wnioski ktoś wyciągnął. No to analizując to, no to Melchizedek to w ogóle większy od Jezusa Chrystusa i w tym momencie umniejszył osobie Syna Bożego. Można wyciągnąć mylne wnioski. Po to studiujemy dokładnie, żeby takich mylnych wniosków, takich herezji z tego nie wyciągać, bo to jest obraz, a nie pokazanie.
To jest tylko obraz, tak, to jest
a nie
model.
Pokazanie, że tutaj model jest większy od Jezusa. Tak?
Tak.
Absolutnie nie.
12 werset mówi, a skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić.
No, mamy pierwszy rozdział, drugi rozdział, wiemy, kim jest Jezus. Nieprzypadkowo to jest taka kolejność, prawda?
Tak.
To tak jeszcze.
Dobra, to pomódlmy się.